Kochani, jak to dobrze, że mogę stanąć na tym miejscu, jak to dobrze, że mogę patrzeć na was z nadzieją, że słowo, które dzisiaj będę przekazywać, jest słowem od Boga. Mógłbym powiedzieć, witam was z dalekiej podróży. Chociaż jeśli widzicie i obserwujecie mnie, to wiecie, że z pewnością nigdzie w tym wymiarze fizycznym daleko nie wyjeżdżałem. A jednak myślę, że nie tylko ja, ale wielu z nas, patrząc na nasze życie, patrząc, czego przychodzi nam czasami doświadczyć, stwierdzamy, że podróże mogą, a czasami są dosyć dalekie. Nie chciałbym dzisiaj świadectwa składać, bo może będą takie sytuacje, może będzie taki czas, kiedy czasami na koniec roku albo w innych okolicznościach pastor mówi, kto przeżył coś takiego szczególnego w Panu, to zazwyczaj muszę wam powiedzieć, że rozglądałem się wokoło, bo mówię, ja to tak jakoś nic nie przeżywałem, ale na pewno znajdzie się ktoś, kto przeżywał jakieś Boże cuda. Powiem, że chociaż to było w moim życiu niezamierzone, mam o czym mówić i mam za co Boga wychwalać. Za Jego dobroć, za Jego wierność, za Jego łaskę, za Jego prowadzenie i za to, że On zadbał w moim życiu, czy w moim jakby doświadczeniu o wszystko. Od USG, poprzez EKG, poprzez inne, poprzez operacje, poprzez wszystko, co się zamknęło dosłownie w ciągu tygodnia i jestem wolny, jestem zdrowy. Tak ufam, tak wierzę i tak wyznaję. A więc, kochani, chcę dzisiaj mówić o Bogu, który nigdy nie zawodzi. Bo kiedy dowiedziałem się, że przyjdzie mi dzisiaj usługiwać, to było to może 15 dni po zabiegu, a więc muszę wam powiedzieć, że wtedy jeszcze nie byłem człowiekiem mocnym, czy takim, który mógłby powiedzieć, o, będę w pełni sił usługiwać. Bo cóż, kiedy trudno jest się z boku na bok przewrócić i kiedy jeszcze tu i tam boli i ta taka jeszcze słabość przychodzi, jakiś stan podgorączkowy. I tak sobie pomyślałem, Boże, co ja w takim stanie będę mógł powiedzieć braciom, siostrom, zborowi, kościołowi? Ale szybko tą myśl odrzuciłem, bo mówię, jeszcze ten czas, który dzieli mnie do usługi dosyć daleki, ja cały czas zdrowieję. A przecież ja nie będę stawał w swoim imieniu. Przecież ja będę mógł wywyższyć kogoś, kto jest ponad wszystkim. Ponad chorobą, ponad słabością, ponad wszelką niemocą. Ponad wszystkim, co jako ludzie, my, słabi i zawodni, przechodzimy. A więc w imieniu Jezusa i w Jego autorytecie dzisiaj mogę stanąć, aby ogłosić Go Panem, aby ogłosić Królem naszego Zbawiciela. Kochani, chciałbym rozpocząć słowem wiary, słowem, które wywyższy, żeby nie było żadnych wątpliwości, w jakim autorytecie dzisiaj tutaj stoję. Chciałbym wywyższyć poprzez te słowa Boga Wszechmocnego w 32 rozdziale, w 3 i 4 wersecie. Piękne słowa. Przyjmijcie je jako taką dedykację na całe to nasze zwiastowanie. I chciałbym za Mojżeszem, który rozpoczyna swoją pieśń właśnie tymi słowami. Przeczytajcie to z rzutnika, a ja przeczytam na głos. Niech to będzie taki rodzaj naszego uwielbienia dla naszego Boga. Gdyż imię Pana głosić będę. Oddajcie uwielbienie Panu Bogu naszemu. On jest skałą. Doskonałe jest dzieło Jego, gdyż wszystkie drogi Jego są prawe. Jest Bogiem wiernym, bez fałszu, sprawiedliwy On i prawy. Piękne słowa. Czegóż mam się dzisiaj lękać? Co dzisiaj może mnie zatrzymać przed zwiastowaniem Bożego Słowa, kiedy stoję w obliczu Boga, którego dzieło jest doskonałe? Wszystkie Jego drogi są prawe. Ten, który jest skałą, jest na tym miejscu, jest Bogiem wiernym. On nie ma fałszu, nie zna takiego uczucia. On jest sprawiedliwy i prawy. Kochani, kiedy lud Boży, kiedy my na tym miejscu zgromadzamy się wspólnie w imieniu Jezusa Chrystusa, wiadomą rzeczą jest, że nasze serca myślą o tym, co dobre. Nie sądzę, żebyśmy myśleli o tym, co negatywne, a więc te cechy Boże, które tutaj zostały wymienione, jak prawość, jak wierność, jak szczerość, sprawiedliwość, dodam niezawodność, to wszystko nabiera prawdziwego znaczenia. My możemy się tymi słowami posługiwać i często w mediach, na co dzień, w pracy, gdziekolwiek jesteśmy w tym świecie, te słowa padają. Ale padają w tak wielu różnych kontekstach, że można by zwątpić, czy to, co ludzie dzisiaj wypowiadają, jeszcze znaczy to, co wypowiadają, czy już nie. Ale kiedy przykładamy to do Bożego Słowa, do Bożego charakteru, to nagle nabieramy siły. Nagle jako dzieci Boże nabieramy ufności i pewności, że jeżeli mówimy, że Bóg jest prawy, to my, patrząc na Niego, sprawcę i dokończyciela, możemy powiedzieć za Nim, my też jesteśmy przez Jezusa Chrystusa uczynieni prawymi. Jeśli mówimy, że Bóg jest wierny, to chociaż my słabi i niedoskonali, też możemy powiedzieć, w Chrystusie mogę być wierny, w Chrystusie mogę być wytrwały, mogę być szczery, mogę być sprawiedliwy Bożą sprawiedliwością i mogę jaśnieć dla Jezusa Chrystusa. To są cele, to jest sedno naszego spotkania, żebyśmy wychodzili podniesieni, uskrzydleni, bo jesteśmy istotami naprawdę duchowymi, odrodzonymi w Jezusie Chrystusie. A jeżeli nie, jeżeli ktoś na tym miejscu jeszcze ma wątpliwości, to posłuchaj, co dzisiaj chcę powiedzieć. Przyszliśmy przed oblicze Boga, który jest niezawodny. I to będzie dzisiaj sedno mojego przesłania, Boga, który jest niezawodny. Cały świat cierpi na deficyt, który właśnie dotyczy stałości, stabilności, niezawodności. Nic dzisiaj nie jest pewne. Ani pokój w tym świecie nie jest pewny, ani sytuacja finansowa nie jest pewna. Nic, tak naprawdę nic w tym świecie nie ma pewnego. Są oczywiście slogany, które gdzieś tam padają i które utrwaliły się przez nawet pokolenia, że ktoś może być niezawodny jak szwajcarski zegarek. Owszem, są to fajne maszyny, drogie, ale cóż ten zegarek, który upadnie gdzieś z biurka na beton, podejrzewam, że jego niezawodność szybko by się skończyła. Cóż z tego, że ten zegarek jest piękny i dobrze wykonany, jeśli go właściciel nie nakręci, a nawet jeśli jest to automat, który sam na ręku się nakręca, to i tak te droższe wersje muszą być wyposażone w specjalną maszynkę, do której wkłada się go, jeżeli się nie nosi na ręku, i ta maszynka raz na 3 dni porusza się, aby ten zegarek nakręcić. Tylko wtedy ten zegarek jest niezawodny, ale tak naprawdę jest to tylko zbiór sprężynek i jakichś trybików. Kochani, coś mówimy, że pewne jest jak w banku. Pytam, w jakim banku? Ruskim? Polskim? A może szwajcarskim? A może w watykańskim? No dobrze zrobiliśmy, że uśmiechnęliśmy się nad tym, bo nawet nie chcę tego komentować. Polegać jak na Zawiszy. I tu jest odniesienie do naszej chluby rycerskiej Zawisza Czarny. Ten to miał honor. Ten to miał, jak powiedział słowo, to było. Pewnie tak. Ci, którzy go znają, na darmo by nie mówili. Musiał być człowiekiem honorowym i musiał być człowiekiem ważnego słowa. Tylko chciałbym zapytać, czy chciałbym może dowiedzieć się, czy ten sam Zawisza był taki sam słowny wobec swojej żony, wobec swoich dzieci, wobec innych, którym może dał nieraz słowo, a później je złamał, bo właśnie spieszył się na kolejną bitwę, gdzie rzeczywiście był człowiekiem niezawodnym. Kochani, niestety, to są tylko slogany, to są tylko słowa, które tak naprawdę w wymiarze ludzkim albo niewiele, albo nic nie znaczą. Dlatego Bóg wie, że jako ludzie, jako człowiek, jako istota jesteśmy bardzo, ale to bardzo zawodni, bo my o własnych siłach tak naprawdę nic nie potrafimy. Odwołam się do Słowa Bożego, odwołam się do Psalmu 33. A w psalmie 33, w 16 i 17 wersecie czytamy takie słowa. Nielicznemu wojsku zawdzięcza król swe zwycięstwo. Nie swej wielkiej sile zawdzięcza wojownik ocalenie. Koń zawodzi, gdy chodzi o zwycięstwo, a wielka jego siła nie zapewni człowiekowi ocalenia. Kochani, jaka prawda przebija ze Słowa Bożego i z tego psalmu, bo Bóg doskonale wie, jakim tworem jesteśmy. A Bóg ponadto wie, że człowiek ma tendencję, żeby samego siebie stawiać wysoko, żeby mówić o sobie, ja potrafię, ja zgromadzę liczne wojsko, ja będę niepokonany. Inny mówi, ale ja mam wojowników wyposażonych, ale ja mam dobre uzbrojenie, ale moi wojownicy to sami komandosi, jeden w jednego silni i mocni. Jestem nie do pokonania. Ja mówię o wojsku, ale w wielu, wielu dziedzinach można przyłożyć. Jak bardzo, jak potęga wielu firm jest posadowiona na takim mniemaniu, jesteśmy na rynku nie do ruszenia. Kochani, kiedy myślę o sile wojska, kiedy myślę o tej wojnie tragicznej, która rozgrywa się za naszymi granicami, tam jest i siła, tam jest wojsko, ale tam wystarczy, że nie ma strategii, wystarczy, że nie ma morale. Na nic się zda ta kupa złomu, te czołgi, te haubice, to wszystko. Nie tak dawno słuchałem, czytałem na temat I wojny światowej. Anglicy okopani we Francji naprzeciwko Niemców. Miesiącami w tunele pokopali i na rzut niemalże granatu w odległości 70 metrów byli naprzeciwko siebie i trwali miesiącami. Ile szturmów Niemcy przeprowadzali na Anglików, nie umieli ich ruszyć, nie umieli, na nic się zdały ostrzały, na nic, bo ci chowali się w skałach i były te pozycje okopane, setki ludzi ginęły, a te pozycje jak trwały, tak trwały. I Anglicy pewnie myśleli, jesteśmy nie do ruszenia. Mamy dobrych żołnierzy, mamy w skałach tunele pokopane, nic nam nie zrobią. Aż wreszcie jakiś stratek niemiecki generał poszedł po rozum do głowy, czy szaleńczy jakiś odebrał myśl od diabła. Przecież my mamy gazy bojowe, przecież my mamy trujące gazy, opary. To będzie nasza broń. I wypuścili setek butli naprzeciwko, czekając na sprzyjający wiatr i setki, jeśli nie tysiące ludzi zginęło od tych trujących dymów, od tych gazów, które wypuścili Niemcy. Tego się nie spodziewali Anglicy. Uciekali w popłochu, dusili się, makabra, piekło na ziemi, bo oni tego w swojej strategii i w swojej wielkości nie przewidzieli, że można posłużyć się takim sposobem, żeby tymi gazami operować. A więc kochani, jako człowiek zawodzimy fizycznie, ja tu mówię od tej strony fizycznej. Ktoś mówi, ja mam żelazne zdrowie, ja jestem człowiekiem, który przetrwa wszystko. Kiedy pamiętam 20 lat wstecz, zasiadaliśmy do świątecznego stołu, to mój tato, teś, którego bardzo kocham, czuł się wtedy naprawdę silny. I czasami jadł wszystko, co tłuste i żeberka, golonki i mówi, chłopok, ja to mam żołądek jak worek po nawozach, mówi. Nic mu nie jest w stanie zaszkodzić. Chciałbym dzisiaj zapytać, kiedy tak przebiera, kiedy już nie ma woreczka żółciowego, kiedy nie domaga. Dzisiaj już nie mówi takich słów. A więc, kochani, jesteśmy zawodni fizycznie, ale też to, że fizycznie, że jesteśmy tylko ciałem, że jesteśmy tylko marnym stworzeniem, to jest oczywiste. I to jest oczywiste, że różnego rodzaju doświadczenia przychodzą na nas i różnego rodzaju rzeczy doświadczamy. Ale też zawodzimy Pana Boga i to bardzo często, a może nawet to jest bardziej ważne, jak bardzo człowiek zawodzi Boga duchowo, jak bardzo zawodni jesteśmy, jeśli chodzi o ten wymiar. Psalm 78 i przeczytajmy sobie 56 i 57 werset. Oni zaś kusili Boga i buntowali się przeciwko Najwyższemu i nie strzegli przykazań Jego, lecz odstępowali i byli niewierni jak ojcowie ich, zawiedli jak łuk obwisły. Kochani, któż to są ci oni? Oni to znaczy Filistyni? Oni to znaczy Amalekici, Amorejczycy czy inne ludy, które gdzieś tam mieszkały na obrzeżach Izraela? Gdybyśmy czytali ten psalm, jak Bóg prowadził, czytamy, jak owce wyprowadził swój lud i wiódł jak trzodę po pustyni. Czytamy dalej, jak ich karmił, jak otaczał lud Izraela i później konstatacja słowa żywego Bożego mówi: oni zaś kusili Boga i buntowali się, znaleźli sobie bożków, zaczęli kłaniać się innym bogom, wzięli niewiasty obcoplemienne, z którymi zakładali rodziny i byli odstępcami, byli niewierni, oni i ich ojcowie. Jaka smutna konstatacja, jakie smutne stwierdzenie na stan człowieka, którzy byli wybrani, którzy byli objęci przymierzem Bożym, którzy byli objęci przychylnością Bożą. A więc zawiedli jak łuk obwisły. My nie jesteśmy, dzisiaj nie żyjemy w czasach, kiedy tak bardzo każdy z nas w wyobraźni może zrozumieć, czym jest łuk obwisły, bo gdzieś tam w filmach jakichś indiańskich czy jakichś innych coś możemy na ten temat wiedzieć. Ale ja wam powiem najprościej, jak tylko można. A wiecie, że sposób mojego wysławiania jest taki, że to trzeba zrozumieć. Kiedy byłem dzieckiem, kilkuletnim, może 7, może 8 lat, bawiliśmy się często w Indian i często robiłem sobie łuk. Od kawałek jakiejś wierzbowej witki, patyka, kawałek sznurka od wtedy nie było jeszcze snopowiązałek, ale coś w tym rodzaju, napinałem to i miałem łuk. Jakaś strzała z bylicy lub z jakiegoś innego tam twardego takiego patyka i żeśmy biegali i strzelaliśmy. Ale kochani, wystarczyło, że położyłem ten łuk na słońcu, bo mama mnie zawołała na obiad. I kiedy wróciłem po 2-3 godzinach, a był to przeważnie lipiec, sierpień, bo to czas wakacyjny, kiedy można się było pobawić, to przychodziłem, to ten patyk już był wyschnięty, a ten sznurek normalnie na nim dyndał. Już był łuk obwisły, już cięciwa nie była napięta, bo patyk był mokry i odkształcił się. Więc później co? Znowu go naciągałem. Po 2 dniach mój łuk już nie był łukiem, tylko był normalnie kołem jakimś takim, bo już tej cięciwki prawie wcale nie było, bo to był miękki patyk. Ale kochani, jakże bardzo musieli dbać, muszą dbać ci, którzy łuków naprawdę używali do celów bojowych. Jak oni musieli dbać o tą cięciwę, jak oni musieli dbać o to drzewce, żeby nie zamokło, żeby się nie odkształciło, żeby ten łuk był ciągle napięty, żeby on był gotowy do walki w każdym czasie. Kiedy przychodzi sygnał do ataku albo obrony, za późno już jest wtedy naciągać tą cięciwkę, za późno jest nawijać sznurek, żeby ten łuk podreperować, który nie ma już żadnej siły uciągu ani żadnej mocy. A Bóg mówi: przez to, że poszliście za innymi bogami, staliście się jak łuk obwisły. Cięciwa na waszych łukach do niczego się już nie nadaje. Nie jesteście w stanie wystrzelić do wroga nawet jednej strzały. To mówi o tym, jak bardzo duchowo człowiek jest zawodny, bo to dotyczy również Bożego ludu i dziś. Może nie w takim fizycznym wymiarze. My nie byliśmy na pustyni fizycznej. My nie byliśmy w ziemi obiecanej. My nie wchodziliśmy, nie zdobywaliśmy terenów, które Bóg nam przeznaczył w wymiarze fizycznym. A jednak tak bardzo wiele rzeczy podobnych mamy w naszym życiu. I o nich dalej będę mówić, aby pokazać, że to, co dotyczyło Izraela, Starego Testamentu, dotyczy też i nas, Kościoła obecnej doby. Dlatego chciałbym spojrzeć na Boga, chciałbym z wami spojrzeć na Boga, który naprawdę jest niezawodny i doskonały. W 5 Księdze Mojżeszowej, 31 wers, rozdział 7 i 8 werset mówią takie słowa: Potem przywołał Mojżesz Jozuego i rzekł do niego na oczach całego Izraela: bądź mocny, bądź odważny, gdyż ty wejdziesz z tym ludem do ziemi, którą Pan poprzysiągł dać ich ojcom. I ty im ją oddasz dziedziczne posiadanie. Pan sam pójdzie przed tobą i będzie z tobą, nie zawiedzie i nie opuści cię. Nie bój się więc i nie trwóż się. Kochani, Jozue, pomocnik, generał Mojżesza, kiedy ten już ma 120 lat, przekazuje mu dowództwo, przekazuje mu władzę nad Izraelem, przekazuje mu polecenia i mówi do Jozuego właśnie te słowa. Jozue, to jest twój czas. Jozue, byłeś wierny, widziałeś już niejedno na drodze tej wędrówki, ale teraz pamiętaj, bądź mocny, bądź mężny. Często, kiedy mówiłem o tym, a mówiłem już ze 2-3 razy, mocny i mężny znaczy stój mocno, jak filar, nie daj się wyprzeć ze swojej pozycji. Znaczą te słowa chazak i amak. To akurat z pamięci pamiętam, bo to mocno mi utkwiło, co to znaczy bądź mocny, bądź mężny. Ale Jozue, jak każdy człowiek, jak każdy w tej sytuacji, widzi, wyobraża, zwiadowcy mu przynoszą wieści, a tam za granicą, a tam za rzeką, ludzie silni, mocni, zorganizowani, miasta warowne pobudowane, wszystko gotowe na przyjęcie nieprzyjaciół. Cóż może dziać się w sercu człowieka, nawet zaprawionego w bojach jak Jozue, bo młodzieniaszkiem pewnie nie był w tym czasie, ale kiedy myślał jako człowiek, co nas tam czeka, musiało zadrzeć jego serce. Tak wiele razy i w księdze Jozuego, i tu co czytaliśmy, było potwierdzenie: tylko nie bój się, bądź mocny i bądź mężny, niech nie drży w tobie twoje serce. Dlaczego? Dlatego, że ty jesteś taki silny, dlatego, że Izrael jest taki mocny. Czytamy o tym, że Pan pójdzie przed tobą, będzie z tobą, ten wierny, będzie ten niezawodny, Pan sam pójdzie przed tobą i będzie z tobą, nie zawiedzie i nie opuści cię, nie bój się więc i nie trwóż. Kochani, kiedy ma się takie obietnice, kiedy ma się takie obietnice, można pójść za Bogiem w ciemno. Kochani, każdy z nas kiedyś był w podobnym miejscu, każdy z nas, kiedy nawracał się do Królestwa Bożego, to był w sytuacji, kiedy Boże obietnice wyskakiwały wprost ze Słowa Bożego i mówiono: żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Inne słowo: z Chrystusem jestem ukrzyżowany. I to wszystko, co nam mówi, że te nowe, ziemia obiecana, ta duchowa ziemia obiecana jest przed nami. A więc, kochani, nie jeden mówił, jak to będzie, a jednak przez swoje słowo Bóg cały czas zapewniał: któż nas oddzieli od miłości Chrystusowej? Czy nagość, czy cierpienie, czy niedostatki, czy innego rodzaju rzeczy? Zaufaliśmy temu? Jeśli tak, kochani, to jesteśmy w dobrym miejscu. Jeśli tak, to jesteśmy błogosławionymi ludźmi, bo czy minie 10, 20 czy 30 lat, to i tak kiedyś tam na końcu przyznamy: mój Bóg był mi wierny. Mój Bóg mnie prowadził, mój Bóg mnie strzegł i nie zawiódł mnie ani razu. Bo to gdybyśmy tak szybciutko zrobili rekonesans po życiu Jozuego, to tak jak odbierał tą służbę z rąk Mojżesza, jak z bata strzelił, musiało mu minąć 40, może 50 lat, nie wiem ile czasu było zdobywane ziemie kananejskie, bo nie jestem dobry w tych historycznych sprawach, ale ja zajrzałem do Słowa Bożego w miejsce, gdzie Jozue miał już 110 lat. Sędziwy starzec, który przeżył całe swoje życie, i czytamy, że ziemie w tym czasie już były zdobyte, że ziemia w tym czasie już była ogarnięta pokojem, że w tym czasie już lud izraelski doznał wytchnienia. Zapisane to jest w księdze Jozuego, w 23 rozdziale, 23 rozdział i 2, 3 werset. Czytamy tutaj, nawet możemy od pierwszego. A po wielu latach, gdy Pan dał Izraelowi wytchnienie ze wszystkich jego nieprzyjaciół, od wszystkich nieprzyjaciół wokoło, a Jozue się postarzał i posunął w latach, wołał Jozue całego Izraela, jego starszych naczelników, sędziów, przełożonych i rzekł do nich: postarzałem się i posunąłem w latach. Wy zaś widzieliście wszystko, co Pan wasz ze względu na was uczynił wszystkim tym narodom, gdyż Pan wasz walczył za was. Kochani, świadectwo człowieka, który kończy swoje życie, który dobiega już naprawdę kresu swoich dni, zwołuje lud i mówi: spójrzcie, ja już jestem stary, ale jak wiele rzeczy osiągnęliśmy, jak wiele ziem zdobyliśmy, jak wielu wrogów przed nami pierzchnęło, jak spokojną jest ta ziemia dzisiaj, jak wszystko Bóg cudownie uczynił. Nie powiedział, bo byliśmy silni, bo byliśmy zorganizowani, bo mieliśmy dobry oręż. Powiedział, bo Bóg za nas walczył, bo Bóg prowadził, bo Bóg uczynił wszystko tym narodom, nie my. My byliśmy jako ludzie zawodni tylko narzędziami w rękach wielkiego i potężnego Boga. I słowo, które chciałbym w sposób szczególny zaakcentować w tym 14 wersecie 23 rozdziału Księgi Jozuego, czytamy: a oto ja idę dziś drogą całej ziemi. Poznajcie tedy całym sercem swoim i całą duszą, że nie zawiodła żadna z tych wszystkich dobrych obietnic, jakie dał Pan Bóg wasz. Wszystkie one się wam wypełniły, a nie zawiodło z nich żadne słowo. Cudowne. Popatrzcie, żadna dobra obietnica, którą Bóg dał Izraelowi ileś lat wstecz, w życie młodego jeszcze Jozuego, i kiedy ten człowiek sędziwy, stojący niemal nad grobem, mówi: żadna z tych dobrych obietnic nie zawiodła. Żadna, jakie dał Pan. Wszystkie się nam wypełniły co do jednej. Kochani, Jak bardzo bym chciał, żeby Kościół Jezusa Chrystusa, będący na tym miejscu, i nieważne, ile masz dzisiaj lat, nieważne, jak dawno kto oddał życie Jezusowi Chrystusowi, żeby u schyłku swojego życia mógł powiedzieć: idę drogą całej ziemi. Co to znaczy, idę drogą całej ziemi? To znaczy, Jozue mówi: ja jestem w tym miejscu, w jakim każdy człowiek się musi znaleźć. Kiedyś będzie trzeba odejść do wieczności. Cała ziemia tak żyje. Od grzechu Adama i Ewy każdy musi umrzeć. Nie ma tak. Stoję już w tym miejscu, ale patrzę wstecz i widzę Boga wiernego. Patrzę wstecz i widzę Boga wielkiego, Boga, który mnie nie zawiódł, Boga, który za mnie walczył, Boga, który, dając obietnicę, też te obietnice miał moc i wykonać, i dotrzymać, a żadna nie zawiodła z tych wszystkich dobrych obietnic. Kochani, przejdźmy teraz już do miejsc w Biblii bardziej nam bliskich. Choć tak mówię, to są piękne odniesienia, piękne słowa, i one mają naprawdę wielką wartość w naszym życiu, bo na duchowy sposób możemy to wszystko przyjąć i cieszyć się tym, że my nie walczymy z krwią i z ciałem, my nie zdobywamy ziem amalekickich, ale jak wiele razy zmagamy się z różnego rodzaju przeciwnościami na tym polu duchowym, jak bardzo potrzebujemy Bożej pomocy, jak bardzo potrzebujemy Jego wsparcia, bo sami jesteśmy jak łuk wierzbowy, zawodny, jak ten sznurek, który wisi na tym łuku, bo nasze siły nas odchodzą, a my nie jesteśmy w stanie nic uczynić. Chociażby choroba. Jakie plany? Mówię ja o sobie krótko. Kiedy człowiek jest w pełni sił, w pełni zdrowia, to terminy w kalendarzyku były poukładane może na miesiąc, dwa do przodu, bo temu obiecałem, tamtemu wypadałoby, a tam, no właśnie fajnie by było, jakbym to jeszcze to czy tamto zrobił. I nagle w jednym momencie przychodzi wszystko, trzeba odłożyć i nie ma innego wyjścia. Tacy jesteśmy ludzie i nie mam do nikogo o to pretensji, ale cieszę się, że jestem dzieckiem Bożym. W Nim wszystko jest możliwe. Kochani, teraz chciałbym mówić, tak jak mówiłem, o Bogu, który w Izraelu był Bogiem niezawodnym i czy to przez świadectwo Jozuego, czy Abrahama, czy innych mężów Bożych, moglibyśmy czytać i czytać, jak bardzo Bóg jest Bogiem, który nie zawodzi. Ale ja chciałbym teraz 20 minut poświęcić może na zwiastowanie o naszym Panu, Jezusie Chrystusie. Bo dzisiaj tak naprawdę On jest centrum naszej uwagi, On jest wszystkim, o kim chcielibyśmy mówić. I chciałbym, tak jak mówiłem, że Bóg Ojciec jest niezawodny, tak Chrystus, niezawodny nasz Zbawiciel, niech będzie teraz wywyższony. Bo to czytamy w liście do Hebrajczyków w pierwszym rozdziale ten wstęp charakterystyczny. I chociaż dzisiaj nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, kto jest autorem tego listu, bo są różne teorie, ale treść jest niesamowita. Posłuchajcie, przenieśmy się teraz z tej głębi Starego Testamentu, dla nas bardzo blisko, bo to tylko 2000 lat, no cóż to dla nas. Ale te słowa, które tam były pisane, dzisiaj są tak samo aktualne, jakby były napisane przedwczoraj. Bo posłuchajcie, dzieci Boże, co mówi autor. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Piękne słowo. Piękne słowo, dobra nowina dla nas, potwierdzenie, że jesteśmy we właściwym miejscu, ale dobra nowina dla tych, którzy, ale ja tu tak patrzę po tych ławkach, tak jak Zbyszek, takim wzrokiem tęsknym, no chciałbym mieć do kogo zwiastować w taki świeży sposób, żeby pojednać się z Bogiem i będę o tym mówić, ale kochani, to jest szczególnie słowo do tych, którzy jeszcze są na rozdrożu, mają poczucie, jak bardzo jestem zawodny. Dzisiaj w Ustroniu jest wielu takich, którzy płaczą przed Bogiem, jak bardzo zawiodłem Boga, jak bardzo zawiodłem rodzinę, jak bardzo dałem się alkoholowi wyprowadzić tu czy tam, jak bardzo zawładnęły mną hazard, używki czy innego rodzaju zniewolenia. A jednak czytamy tutaj ostatnio u kresu tych dni. Zgadzacie się, że to wiele nie znaczy dla nas, że te 2000 jakby nie istniało? Bo tam czytaliśmy o czasach proroków, dawnymi czasy, a ostatnio u kresu tych dni przyszedł na świat Syn Boży, Jezus Chrystus, opuścił tron Ojca, ten, który stworzył wszystko i przez którego wszystko zostało stworzone. Ten, którego słowo potrzebuje mocą wszystko przy życiu, opuścił majestat Ojca, opuścił majestat i chwałę niebiańską, aby stać się jednym z nas, aby stać się takim człowiekiem jak ja i ty. I czytamy o tym, że dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Bardzo skrótowo to jest napisane, ale my wiemy, jakie było życie, jaka była służba, jakie było przyjście Jezusa Chrystusa na tą ziemię. Rozprawił się z grzechem, złożył ofiarę ze swojego życia i zasiadł po prawicy Ojca i przyjdzie po swój Kościół, przyjdzie po nas, kochani, kiedy wypełni się ten czas. Dobra nowina dla grzesznego i zawodnego człowieka brzmi: przyszedł ktoś, kto doda ci siły, przyszedł ktoś, kto ciebie odkupił, przyszedł ktoś, kto dał ci nowe imię i nowe nadzieje. Jezus Chrystus, nasz Pan, nasz Zbawiciel. Kochani, idąc dalej tokiem myślenia i rozumowania Nowego Testamentu, tego, czym my żyjemy, tego, kim my jesteśmy, w drugim liście apostoła Pawła do Koryntian, w 5 rozdziale, w 20 i 21 wersecie apostoł Paweł mówi, że ta nowina, ta wieść, że człowiek nie musi już być człowiekiem zawodnym, że człowiek już nie musi być tylko marnym robaczkiem, który jest miotany jak pyłek gdzieś na wietrze, jak liść, który nie musi już tylko płakać nad swoją niedolą i nad swoją grzesznością, nad swoją zawodnością. Mówi w innym miejscu, że całe jego życie, że cała jego służba to chęć pokazania Jezusa Chrystusa, to chęć zaniesienia tego, który jest niezawodny. I dlatego mówi, dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Jak gdyby przez nas Bóg upominał, w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Abyśmy w Nim stali się Bożą sprawiedliwością. Czy to nie cudowne, jak piękną ofertę Bóg przedkłada wszystkim ludziom, którzy mogą przyjąć i którzy mogą pojednać się z Bogiem, którzy mogą stać się nowymi stworzeniami? Stańcie się sprawiedliwością Bożą. Kochani, dlatego chciałbym też zadać sobie pytanie, a może to pytanie też i przedstawić wszystkim wam, czy odrodzony chrześcijanin staje się niezawodny? I tutaj mogłoby paść, myślę, wiele odpowiedzi. To zależy, jak kto by podszedł do tematu. Bo ktoś może powiedzieć tak, w Chrystusie Jezusie jestem człowiekiem, który jest niezawodny. Ja skłaniam się ku temu, że będąc w Chrystusie Jezusie, trwając w głębokiej społeczności z Nim, mając odrodzony charakter, Jego myśli, Jego słowo, na pewno nie jesteśmy ludźmi, którzy są ludźmi tego świata. Ale też zdaję sobie sprawę, że to nie jest tak, że stajemy się doskonali i w tej sytuacji można powiedzieć, że zdarzają się i nam, i dzieciom Bożym różnego rodzaju upadki. Ale przeczytajmy sobie fragment z pierwszego listu Pawła, apostoła do Tesaloniczan, 5 rozdział i 23-24 werset. Oto jak Bóg, oto jak Pan Jezus wyposaża nas, jak daje nam siłę, jak daje nam moc, jak czyni nas ludźmi, którzy są według myśli Bożej, a sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje. On też tego dokona. Kochani, słowo wierność dzisiaj jak bumerang przewija się przez to zwiastowanie, bo cóż człowiek, cóż ja, cóż my byśmy mogli uczynić, gdyby nie ten, który jest wierny. On nas powołuje, on nas powołał, on też tego dokona. Czego? Abyśmy byli poświęceni, abyśmy byli bez nagany, zachowani na dzień przyjścia Jezusa Chrystusa. Abyśmy święte, abyśmy czyste, abyśmy sprawiedliwe życie prowadzili tutaj na ziemi. Abyśmy, tak jak na samym początku czytałem o Bożej prawości, o Bożej wierności, o Bożej szczerości, o Bożej sprawiedliwości, o Bożej niezawodności mówili, tak i my te cechy możemy mieć w Jezusie Chrystusie. U jednych więcej, u drugich mniej, ale dziecko Boże musi być, jeżeli chce się podobać Bogu i być nienaganny na dzień przyjścia Jezusa Chrystusa, musi mieć w sobie prawość, nie fałsz, tylko prawość. Musi mieć taką wierność, taką bojaźń Bożą, która mówi, będę wierny temu, co powiedziałem, temu, co robię, temu, co przysiągłem, temu, co wypada. Będę wierny mojemu Bogu, będę wierny mojej żonie, będę wierny moim dzieciom, będę lojalny wobec moich pracodawców. Tak postępuje odrodzony chrześcijanin. Będę szczery. Będę człowiekiem, który patrzy przed siebie i w szczerości coś obiecuje i tego dotrzymuje. Nie wymawiajmy się, ja nie jestem Zawisza czarny. Teraz w Chrystusie Jezusie już możemy być nimi, bo to nie my, to nie Jozue zdobył tę ziemię i to nie my to czynimy, ale ten, który nas powołał, ma moc sprawić, że nasza sprawiedliwość i nasza niezawodność będzie podobała się Bogu i będzie miła ludziom. A więc, kochani, poświęceni dla Boga, nienaganni na przyjście Jezusa, bo ten, który jest niezawodny pośród nas, tego dokonuje. Ale jest też inna sprawa, mam jeszcze kilka minut, więc mogę spokojnie o tym powiedzieć, że zdarza się, że jako ludzie, nawet będąc dziećmi Bożymi, dziećmi Jezusa Chrystusa, żyjąc tu i teraz w takich okolicznościach, czasami zdarzy się, że zawodzimy. Ale co pisze w Słowie Bożym na temat, kiedy dziecko Boże, kiedy ten, który Bogu się podoba, upada? Przy powieści Salomona, 24 rozdział, 16 werset. Piękne słowo. Ja wczoraj tak natknąłem na to słowo i nie dlatego, żeby swoje nieposłuszeństwa tłumaczyć, nie dlatego, żeby swoją niewierność wygładzać, ale co czytamy? Że nieraz może nam się zdarzyć. Tak jak w przypadku apostoła Piotra: Panie, czy jeśli mój brat zgrzeszy przeciwko mnie 7 razy? Mówiło bracie. Tak samo tutaj, bo choć sprawiedliwy 7 razy upadnie, jednak znowu się podniesie, lecz grzesznicy potykają się w nieszczęściu. Dobra wieść, kochani, dla nas. My nie o własnych siłach chodzimy, my nie dla siebie samych już żyjemy. My nie jesteśmy tymi, którzy nie mają celu w swoim życiu, ale czytamy tutaj, sprawiedliwy 7 razy upadnie. Różne ciężary nosimy, różnego rodzaju sprawy nas w życiu dotykają. Czasami na jedno kolano gdzieś tam się potkniemy, na drugie, a czasami i się, jak to młodzież mówi, wyglebimy. Różne są sytuacje w życiu, kiedy możemy przed Bogiem stanąć i powiedzieć: Boże, nie dałem rady, zawiodłem, potknąłem się. Ale co czytamy? Że znowu się podniesie. Znowu miłość Boża, Boża łaska, Boże przebaczenie, Boże wstawiennictwo Jezusa Chrystusa przed tronem Ojca podnosi nas. Na nowo święta krew nas usprawiedliwia. Jeśli tylko pokutujemy, możemy powiedzieć: Panie, zawiodłem Ciebie. Panie, nie sprostałem temu czy tamtemu, ale staję przed Tobą w nadziei, że znowu mi, Ojcze łaskawy w Jezusie Chrystusie, przebaczysz. Piękne, bo gdyby nie to, nie byłoby dla nas nadziei, nie byłoby dla nas żadnego wyjścia. Ważne jest, żebyśmy wiedzieli, u kogo jest to przebaczenie. Ważne, żebyśmy wiedzieli, że w ogóle jest to przebaczenie, bo inaczej wyrzuty sumienia by nas zadusiły, by nie pozwoliły nam żyć, tak jak Judasz nie wiedział, co z sobą zrobić, nie wiedział, co począć ze swoim sercem. Wiedział dokładnie, że zdradził mistrza, wiedział, że go sprzedał, że postąpił ohydnie. Ten, który razem z nim przy stole jadał, został nagle za parę srebrników sprzedany. Kiedy do niego to dotarło, to diabeł go osaczył tak bardzo, że musiał, czy popełnił samobójstwo. Powiesił się, biedny powiesił się, nie wiedział, co z sobą zrobić. A niektórzy mówią, wystarczyłoby, żeby tak jak Piotr zapłakał, przyszedł, przeprosił, upadł i zdał się na łaskę Jezusa Chrystusa, nie byłoby tego, do czego doszło. Ale oczywiście nie dyskutujemy ze Słowem Bożym i z tymi przepowiedniami, że tak się miało stać. Ale jak to cudownie jest. I myślę, że dzisiaj, kiedy będziemy stawać do takiej końcowej modlitwy, to podkreślimy ten aspekt, że zdarza nam się zawodzić, zdarza się nam upadać czasami, ale podniesiemy się dzięki łasce Jezusa Chrystusa. Ważne jest, żebyśmy wiedzieli, że to trzeba zrobić. A kiedy przyjdzie diabeł, kiedy przyjdzie oskarżyciel, to otwórzmy jeszcze na sam koniec list apostoła Pawła do Rzymian, 8 rozdział, 33-34 werset, abyśmy tą naszą modlitwę podparli mocnym słowem wyznania. Żebyśmy na oskarżycielskie jakieś tony przeciwnika Bożego względem naszego życia umieli odpowiedzieć: któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Popatrzcie, jak to wszystko klamrą zapięte Spokojnie stanąłem i ze spokojem serca zejdę. Można było lepiej to zrobić, można było piękniej, dynamiczniej, ale jeśli mówię o Jezusie, jestem całkowicie spokojny, że w Nim naprawdę możemy usnąć jak Jego dzieci i być bezpieczni. Kochani, powstańmy już na nasze nogi i zechciejmy podziękować naszemu, może nawet Basia Niegaś tego wersetu, żebyśmy modląc się, wielu z nas będzie miało zamknięte oczy, wielu z nas będzie wyznawało swoje słabości, wielu z nas będzie wywyższało Boga za Jego wierność, za Jego niezmienność, ale wielu z was, którzy macie może wątpliwości, czy aby na pewno Bóg jest w stanie przebaczyć mój grzech, spójrz, któż będzie ciebie oskarżał, kto ośmieli się, jaka moc, kiedy stoisz w obecności Jezusa Chrystusa, kiedy szczerze żałujesz tego, co się stało w życiu, kiedy pokutujesz, to nie ma takiej siły, która mogłaby cię wypchnąć i powiedzieć, limit przebaczenia dla ciebie się już skończył. Ten wstawia się, wierzę, że Jezus Chrystus dzień i noc przed tronem Ojca ze swoją świętą krwią stoi, oręduje i wstawia się za nami, bo wie, jakim tworem jesteśmy, ale też wie, że nas nabył swoją świętą krwią na własność, abyśmy już nie dla siebie, ale dla Niego żyli. W społecznej modlitwie podziękujmy naszemu Bogu i wywyższmy Jego imię. Alleluja. Cudowny Panie, drogi nasz Zbawicielu, wiemy, Twoje słowo jest pełne słowa, które mówi o tym, że jesteś stały, niezmienny, które mówi, że jesteś prawy i wierny, szczery i sprawiedliwy, że Ty, Panie, swoją niezawodnością, Panie, prowadziłeś całe narody, całe ludy, Panie, ogarniałeś swoją łaską i przymierzem i nigdy nie dopuściłeś, aby chociaż jedna z tych obietnic, które dałeś, zawiodła. Tak było, Panie, w życiu Jozuego, tak było w życiu Mojżesza, tak było w życiu Jakuba i Abrahama, tak było w życiu Twoich sług, Panie, proroków, bo Ty, Panie, cokolwiek powiedziałeś, to miałeś moc i niezawodność, aby doprowadzić sprawy do końca. Każdy człowiek, niezależnie od tego, jak długo żył, mógł przy końcu życia, Panie, stwierdzić, że byłeś wierny, że przeprowadziłeś, że dałeś siły i zwycięstwo. I dzisiaj dziękujemy, Panie, że u schyłku tych dni, że w czasach, Panie, które przyszły dla Nowego Testamentu, posłałeś swojego Syna Jezusa Chrystusa, posłałeś swojego umiłowanego, aby przyszedł i był doświadczony we wszystkim, za wyjątkiem grzechu, aby wziął nasze słabości, aby wziął nasze ułomności, aby wziął nasze choroby, aby wziął nasz zawodny charakter i aby wszystko to przybił do krzyża, aby ten list dłużny, który nas obciąża, już więcej nie miał nad nami żadnej mocy sprawczej. Panie Jezu, tak bardzo Ci dziękuję, że Ty, który wszystko podtrzymujesz słowem swoim, Ty, który utrzymujesz życie na całej ziemi, Panie, z mocą swego słowa, Ty, który pokonałeś grzech, Ty, który pokonałeś śmierć, który dla każdego z nas wyznaczyłeś, Panie, czasy naszego życia tutaj na ziemi. Jak długo to będzie, Panie, dla każdego z nas? My chcemy ufać Tobie, że każda sytuacja i każde życie w Tobie jest życiem cennym. Czy to długie, czy to krótsze, Panie. Ty wiesz, że jesteśmy słabi, dlatego podpierasz nas i posilasz. Dziękuję Ci za Ducha Świętego, którego nam dałeś. Dziękuję Ci za to, że nie zostawiłeś nas samych, Panie, że nie zostawiłeś nas sierotami, że czas do Twojego powtórnego przyjścia jest czasem życia w wierze, Panie, w oczekiwaniu, w wierności, w nabywaniu tych dobrych, Bożych cech w swoim życiu, Panie. Wybacz, że zawodzę Ciebie tak często. Wybacz, Panie, że tak mało jest wierności, Panie, temu, w co wierzę, Panie. Że serce wierzy, a ciało niejednokrotnie idzie swoją drogą, Panie. Zapomina, by po chwili zreflektować się i wrócić, i żałować, i pokutować. Panie, Twoje przebaczenie niech dzisiaj dotknie, Panie, tego zgromadzenia. Twoje przebaczenie i miłosierdzie, Panie, Twoje wstawiennictwo przed Ojcem, niech wypowie imiona nasze przed tronem Ojca, w czymkolwiek jesteśmy słabi, w czymkolwiek uchybiamy. Panie, Ty nie patrz na nas przez pryzmat, Panie, swojej świętości, ale przez pryzmat łaski tego i tego, jakim tworem jesteśmy. Panie Jezu, Tobie niech będzie chwała. Pozwoliłeś nam stać się nowymi stworzeniami w Jezusie Chrystusie. Możemy powiedzieć, że żyjemy już nie my, ale Chrystus w nas. Dlatego też, Panie, Tobie niech będzie chwała za to, że przez moc Twoją możemy stać się sprawiedliwością Bożą tu na tej ziemi. Daj nam, Panie, abyśmy żyli życiem czystym, świętym i zachęcającym dla ludzi, pośród których żyjemy, Panie. Aby widzieli, Panie, Ciebie żywego w nas. Aby widzieli nasze postępowanie i chwalili Ciebie w dzień nawiedzenia, jak powiada Twoje słowo. Abyśmy w tym byli wierni, czyści i niezłomni. Panie, dziękuję Ci za to, że możemy teraz uwielbić Ciebie, że możemy Ciebie wywyższyć, wiedząc, że jako wolni z tego miejsca odchodzimy. Każdy, kto szczerze wzywa Twego imienia, każdy, kto szczerze żałuje, Panie, swoich uchybień, może czuć się uwolniony i usprawiedliwiony, bo Ty, Panie Jezu, to obiecujesz i my w to wierzymy. Prowadź nas, Panie, przez ten tydzień. Prowadź nas w naszych domach, w naszych rodzinach, w miejscu pracy. Obdarzaj dobrym zdrowiem, Panie. Posilaj tych, którzy chorzy, Panie, dzisiaj może modlili się, a może ci, którzy, Panie, nawet nie dali sygnału. Twoje dzieci, Panie, gdziekolwiek są, niech będą posilone, a Twój Kościół niech będzie mocny. Do naszych spotkań, Panie, do następnej niedzieli. Wszystkie grupy domowe niech będą błogosławione w Tobie, Panie Jezu. Alleluja. Amen. Amen. Zostańcie z Bogiem, kochani. Dziękuję Wam.